słyszeć ducha głos w codzienności mej, o Panie. Chcę usłyszeć lekki szum, gdy zbliżasz się niespodziewanie. Jezu, przyjdź w swym duchu i rozraduj moje serce. Jezu, przyjdź i zobacz, ilu ludzi Ciebie kocha. Jezu, przyjdź w swym duchu i rozraduj moje serce. Jezu, przyjdź i zobacz, ilu ludzi Ciebie kocha.
Celebracja sakramentalna Misterium Paschalnego to temat naszych ostatnich rozważań w ramach katechezy na antenie Radia Maria. Odpowiadamy sobie na pytania, kto celebruje liturgię, jak celebrować liturgię, kiedy celebrować liturgię oraz gdzie celebrować liturgię. Za nami już odpowiedź na te pierwsze dwa pytania, kto oraz jak celebruje liturgię. Przed nami kolejne rozważania związane z tym, kiedy celebrować liturgię. I tu mamy kilka punktów. Czas liturgiczny, Dzień Pański, następnie rok liturgiczny, część świętych w roku liturgicznym oraz liturgia godzin. Te punkty zawarte są właśnie w tym rozdziale, kiedy celebrować liturgię. Dzisiaj o Dniu Pańskim oraz o roku liturgicznym. To punkty od 1163 do punktu 1171. Te punkty będą stanowiły przedmiot naszego dzisiejszego rozważania. Liturgia ma swój własny czas. W istocie zmienia ona znaczenie czasu. Wedle świeckich standardów liturgia może być dla kogoś można tak ująć, stratą czasu. Jednakże to właśnie ta właśnie strata czasu, a także ta energia, te siły, ta rzeczywistość, która dokonuje się podczas liturgii, jest najważniejszą i najbardziej szczęściorodną rzeczą, którą człowiek może zrobić podczas swojego życia na tej ziemi. I tutaj spójrzmy, czasem jest w nas takie poczucie, że człowiek stając na modlitwie, zwłaszcza w tym dzisiejszym świecie przesiąkniętym takim materializmem, takim patrzeniem na człowieka, na to, co wypracuje, na to, co jest w stanie zrobić, na to, czym się wykaże. A tutaj stając do modlitwy, stając w pokorze, w ciszy, stając w tej osobistej relacji, świat patrząc na to, no nieproduktywne, no nic się tutaj nie dokonuje, no nie ma żadnych efektów, no nic nie widać. Stąd pojmowana jest niejednokrotnie właśnie rzeczywistość modlitwy jako strata czasu, a nie ma nic wspanialszego, nie ma nic bardziej owocnego, jak właśnie ta przestrzeń, czas modlitwy. A jednocześnie, tak tutaj to sformułowanie, szczęściorodna, modlitwa jest szczęściorodna. Tam, gdzie brakuje tego szczęścia, może warto rozpocząć właśnie od modlitwy. Jeśli w twoim życiu brakuje tego szczęścia, ale szczęścia też dobrze rozumianego, bo jakiego szczęścia ja szukam? Może właśnie szczęścia, które świat daje, ale to jest szczęście jak żołudne, szczęście na 5 minut. Takiego szczęścia na modlitwie faktycznie nie znajdziesz. Znajdziesz szczęście, które daje Bóg, które jest prawdziwym szczęściem, prawdziwą radością, pokojem ducha. Kiedy celebrować liturgię? Kilka słów na temat niedzieli, która jest centrum, która jest rzeczywistością jakże ważną w życiu nas, ludzi wierzących. Niedziela była pierwszym dniem po szabacie. Wyrażenie pierwszy dzień na określenie niedzieli spotykamy zarówno w tradycji żydowskiej Starego Testamentu, jak i w Ewangeliach. Zobaczmy chociażby w Ewangelii według świętego Marka, świętego Jana. Zatem niedziela jest dniem rozpoczynającym kolejny tydzień. Siłą rzeczy przypomina się pierwszy dzień stworzenia świata, dzień stworzenia światłości, o czym dowiadujemy się z Księgi Rodzaju, w znaczeniu biblijnym. Niedziela jest dniem pańskim, dniem, kiedy Pan Bóg w szczególny sposób zainicjował historię ludzkości. Możemy powiedzieć, że to szczególny moment przyjścia Boga z mocą i łaską. I tak w ciągu całej historii zbawienia przychodzi wielokrotnie. Pamiętamy jednak szczególne ingerencje w historii narodu wybranego Starego Testamentu. Potem nawiedził świat w Chrystusie. Emanuel, Bóg z nami. Nadal przychodzi do nas w Kościele, w swoim Słowie, w sakramentach świętych. A na końcu czasów przyjdzie w swoim majestacie, aby sądzić świat i objawić swoją chwałę. Właśnie ten dzień będzie w pełnym tego słowa znaczeniu dniem pańskim, czasem naszego nawiedzenia. Dla chrześcijan każda niedziela jest przypomnieniem tego wkraczania Pana Boga w ludzką historię. Jest spotkaniem z Bogiem w Jego Słowie i w Eucharystii, a jednocześnie zapowiedzią powtórnego przyjścia na końcu czasów. Jakże nie poświęcić tego dnia Panu Bogu, skoro jest On nowym stworzeniem? To szczególne podkreślenie znaczenia niedzieli widzimy w różnych językach i w dawnych sformułowaniach. Jak powiedzieliśmy, od czasów apostolskich spotykamy wyrażenie pierwszy dzień po szabacie. Później już w czasach chrześcijańskich spotykamy takie sformułowanie jak dzień pański, dzień, który przypomniał Chrystusa przede wszystkim podczas sprawowania uczty Pana, w jakiej chrześcijanie uczestniczyli nawet z narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia. Spójrzmy, jak wiele tutaj pierwsi chrześcijanie, pierwsi wierzący, jak ile, jak wiele dawali z siebie, aby uczestniczyć we mszy świętej. Czy to nie jest pewnego rodzaju dla mnie dzisiaj powód do zawstydzenia, kiedy patrzę na swoje pewnego rodzaju takie luzowanie, czasem nawet i lenistwo, czasem spychanie tej godziny pójścia na niedzielą mszę świętą, a to pójdę rano, a to pójdę może przed południem, a to w południe, a to po południu, a to wieczorem i proszę bardzo, budzimy się, że w ogóle nie uczestniczyliśmy w niedzielnej mszy świętej. Niech ci pierwsi chrześcijanie, którzy tak wiele dawali z siebie, aby móc uczestniczyć w liturgii mszy świętej niedzielnej, niech będą dla nas również pewnego rodzaju inspiracją, mobilizacją w tym, aby przełamywać, aby pokonywać te różne nasze czasem właśnie przeciwności, takie czy inne, aby uczestniczyć we mszy świętej. Niedziela jest też nazywana Panem Dni, Dniem Zmartwychwstania Pańskiego i ósmym dniem. To ostatnie wrażenie podkreśla fakt, że niedziela przekracza dni tygodnia. Przenosi nas do wieczności. Liczba 8 była symbolem doskonałości. Łacińskie Dominika, w języku polskim niedziela, jako połączenie dwóch wyrazów. Nie i działać. Nie i działać. Jest to więc zachęta do odpoczynku i poświęcania dnia na chwałę Boga, Stwórcy i Pana wszystkich czasów. I tu również warto spojrzeć na to, jak gospodaruje tym czasem niedzielnym. Czy to jest gospodarowanie, w centrum którego stoi, niezależnie od tego, o której godzinie uczestniczę, właśnie liturgia eucharystyczna? Czy moje zajęcia, moje sprawy toczą się wokół jakiegoś innego centrum, jakiegoś innego środka, który leży może gdzieś właśnie daleko, daleko od tego, co powinno stanowić rzeczywistość centralną każdej niedzieli, czyli liturgia eucharystyczna? W jaki sposób przeżywam niedzielę? Czy jest dla mnie dniem pańskim, dniem świątecznym? W języku niemieckim Sonntag tłumaczy się na język polski jako Dzień Słońca. Nazwa ta pochodzi zapewne od pogańskiego kultu Boga Słońca, jednak dla chrześcijan właśnie Chrystus Pan jest światłością świata oraz Słońcem Sprawiedliwości. Język rosyjski używa określenia «воскресенье», co dosłownie oznacza zmartwychwstanie. To wyrażenie w pełni oddaje właściwe znaczenie tego dnia, ponieważ każda niedziela jest pamiątką zwycięstwa Pana Jezusa nad śmiercią. Jak widać, świętowanie niedzieli jest typową cechą chrześcijan. U podstaw świętowania tego właśnie dnia znajdują się wydarzenia paschalne i popaschalne. Według najstarszych źródeł początkowo chrześcijanie sprawowali Eucharystię w tym dniu wieczorem w połączeniu z agapami. Od początku też wyznawcy Chrystusa mieli pełną świadomość Jego mistycznej obecności w tym zgromadzeniu. Agapa, uczta, wspólny posiłek odbywała się po Eucharystii. Każdy zwykły dzień tygodnia w liturgii zaczyna się o północy i trwa do północy. Natomiast niedziela jest wyjątkowa, świąteczna. Rozpoczyna się już wieczorem dnia poprzedniego. W III, IV wieku świętowanie niedzieli obejmowało również wieczorną modlitwę kościoła dnia poprzedzającego, to znaczy sobotnie nieszpole. I to podejście zachowało się aż do dziś. Każdy dzień jest uświęcony przez liturgiczne czynności ludu Bożego, zwłaszcza przez ofiarę eucharystyczną i liturgię godzin. Dzień liturgiczny trwa od północy do północy. Obchód niedzieli i uroczystości rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego. Czytamy w ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza. Z dziejów apostolskich wiemy, że niedziela od początku była dniem radości. W niedzielę nie poszczono, nie przyklękano, bo postawa stojąca była wyrazem radości i godności człowieka odkupionego przez Chrystusa. Szczególnie pamiętano też w tym dniu o potrzebujących. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 44 werset o tym nam mówi. Sercem Kościoła, sercem każdej niedzieli jest Eucharystia, uczta pańska. Zatem udział w niedzielnej Eucharystii stanowi najbardziej istotny element jej świętowania. W pierwszym kościele nikomu nie trzeba było o tym mówić, do tego zobowiązywać. Uczestnictwo w Eucharystii było zrozumiałe samo przez się. To spotkanie z Bogiem, spotkanie z braćmi w wierze, uobecnienie zbawczych czynów Chrystusa, Jego autentyczna obecność we wspólnocie. Pierwsi chrześcijanie sami z siebie dbali o nieopuszczanie zgromadzeń na łamaniu chleba. Uważano, że kto zaniedbuje uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, ten sam siebie osądza. Pozostaje z dala od Chrystusowego zbawienia. Akty prawne nakazujące udział w niedzielnej Eucharystii, choć jeszcze niezbyt rygorystyczne, pojawiają się dopiero w IV wieku oraz w wiekach kolejnych. Dopiero w katechizmie po Soborze Trydenckim, mającym miejsce w latach 1545-1563, widzimy wręcz nałożenie obowiązku uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w IV przykazaniu kościelnym. Ten obowiązek mocno podkreśla też kodeks prawa kanonicznego z przełomu 1917-1918 roku oraz najnowsze wydane w 1983 roku. Czytamy: w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac i zajęć, które utrudniają oddawanie czci Bogu. Przeżywanie radości własnej, właściwej Dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego. I dalej, obowiązek ten wypełnia się przez udział w Eucharystii, gdziekolwiek jest sprawowana w rządku katolickim, bądź w sam dzień, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego. To kanony 1247 i 48. Obowiązek udziału w niedzielnej Eucharystii podparty jest też trzecim przykazaniem Bożym, według którego stworzenie powinno oddawać cześć swojemu Stwórcy. Od XV wieku zaniedbanie tego obowiązku kwalifikowano jako grzech ciężki. Ale to są rzeczywistości przepisów. Tutaj doskonale rozumiemy, że to nie powinno opierać się na przepisie, to powinno opierać się na miłości. Jeśli kocham, to pragnę spotkania. Jeśli jest we mnie ogień miłości, to pragnę, aby być na Eucharystii. Jeśli właśnie nie ma tego pragnienia, jeśli nie ma tego dążenia do spotkania z Bogiem, no to pytanie o ten ogień, ogień mojej wiary, to bardzo konkretne pytanie, zwłaszcza u człowieka właśnie dojrzałego, który tę wiarę buduje przez tyle lat. Jak to wygląda? To jest bardzo konkretna weryfikacja mojej relacji do Pana Boga. Jak tutaj, jak jest to pragnienie uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej? Przepięknie zachęcam również do tego, aby sięgnąć do również dokumentów Ojca Świętego Jana Pawła II, który przepięknie mówi o niedzieli w liście apostolskim pod tytułem Dies Domini, o świętowaniu niedzieli. Może tylko taki jeden fragment z tegoż listu, który powstał w 1998 roku. Dzień Pański jest nazywany niedzielą już w czasach apostolskich. Cieszył się zawsze w dziejach Kościoła szczególnym poważaniem ze względu na swoją ścisłą więź z samą istotą chrześcijańskiego misterium. W rytmie tygodnia, wyznaczającym upływ czasu, niedziela przypomina bowiem dzień zmartwychwstania Chrystusa. Jest Paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnia w nim dzieła pierwszego stworzenia i początek nowego stworzenia. Jest dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedzią dnia ostatecznego, oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie w chwale i Bóg uczyni wszystko nowe. To fragment listu Dies Domini. Zachęcam, zapraszam, aby sięgnąć po ten list mówiący o świętowaniu niedzieli. Warto po ten dokument sięgnąć. Idąc dalej w naszych rozważaniach, rok liturgiczny. Czymże jest rok liturgiczny? Kościół jako lud Boży zmierza do domu Ojca w czasie i przestrzeni. Na czas możemy spojrzeć od strony ilościowej, upływających dni, tygodni, miesięcy, lat, ale i od strony jakościowej, od strony wartości każdej jednostki czasu. Dla człowieka wierzącego właśnie w tym drugim wypadku każdy moment, dzień może być jedyny, niepowtarzalny, bezcenny, decydujący w spotkaniu z Panem Bogiem. Dlatego w liturgii tak wyraźnie dominuje teraźniejszość. Owszem, wspominamy, celebrujemy wydarzenia z przeszłości, jednak one dzięki działaniu Ducha Świętego dzieją się aktualnie. Mówimy, uobecniają się teraz. W ten sposób umożliwiają nam dzisiaj, w konkretnym czasie, momencie, udział w najświętszym zbawczym wydarzeniu, jakim jest Jezus Chrystus, pełnia czasu, oraz Jego zbawcze dzieło, misterium paschalne, które jest podstawową treścią każdej celebracji liturgicznej. Czyny Chrystusa są ponadczasowe, ponadhistoryczne i mogą się uobecniać dzięki interwencji Ducha Świętego. Pamiętamy teksty liturgiczne, które mówią: dzisiaj Chrystus się nam narodził. Dziś, gdy usłyszycie głos Pana, nie zamykajcie serc waszych. Teraz jest godzina powstania ze snu. Teraz, słowo teraz, łacińskie nunc, zawsze jest urzeczywistnieniem wydarzenia z przeszłości i przyszłości. Jest związane z czasem, ale równocześnie jest ponadczasowe, bo Chrystus działający i uwielbiany przez nas w liturgii jest zawsze ten sam, wczoraj i dziś i na wieki. Uobecniające się dziś wydarzenia zbawcze wzywają nas do podjęcia konkretnej decyzji, opowiedzenia się, przyjęcia odpowiedniej postawy, odpowiedzi na działanie Boga w naszej konkretnej rzeczywistości teraz, dziś. Zatem nasze zbawienie, nasza współpraca z Panem Bogiem dokonuje się w ścisłym związku z obecną sytuacją i ofiarowanym nam przez Boga czasie. Słowem, rok liturgiczny to wspomnienie zbawczego misterium Jezusa Chrystusa w ciągu roku kalendarzowego. W trakcie jednego roku opowiadana jest cała historia zbawienia. Opisy poszczególnych jej wydarzeń znajdujemy na kartach Biblii. Kolejno odsłaniane jest całe misterium Chrystusa, oczekiwanie, zwiastowanie, nadejście, działalność, śmierć, zmartwychwstanie. Jednak rok liturgiczny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, chociaż liczy prawie tyle samo dni i tygodni, 52. To rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu, koniec listopada, początek grudnia, a kończy się ostatnią niedzielą w tak zwanym okresie zwykłym, uroczystością Chrystusa Króla. Ma w sumie własną strukturę, podziały na tygodnie, na dni, uroczystości, święta, wspomnienia. Rok liturgiczny kształtował się na przestrzeni wieków na drodze powolnego procesu. Ma swoją długą i bogatą historię. Od początku chrześcijaństwo skupiało całkowicie swoją uwagę na misterium Chrystusa, jego męce, zmartwychwstaniu, czyli wydarzeniach paschalnych. One były przedmiotem przepowiadania apostołów, ich następców. Można powiedzieć, że kult chrześcijański narodził się z Paschy Chrystusa, aby celebrować w liturgii Paschę. Niedziela była jednym świętem, dniem pańskim, o czym mówiliśmy. Prawie w tym samym czasie, to drugi wiek, pojawia się zwyczaj corocznego świętowania Wielkiej Niedzieli. Raz w roku obchodzono pamiątkę Paschy Chrystusa jako osobne święto, które od III i IV wieku rozszerzono o Triduum, przygotowawcze do obchodów Wielkiej Nocy. A następnie w IV stuleciu pojawiła się potrzeba odkrywania i przeżywania poszczególnych misteriów Chrystusa, jego życia i męki, co daje początek Wielkiemu Tygodniowi. We wspólnocie pierwszych chrześcijan celebruje się też chrzest i pokutę, co znajduje wyraz w powstaniu całego okresu Wielkiego Postu jako czasu przygotowania do świętowania Paschy. Znacznie rozszerzony został także czas obchodów Wielkanocy od dni następujące po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego aż po Pięćdziesiątnicę, czyli do uroczystości zesłania Ducha Świętego, która pojawia się już w IV wieku. Obok nurtu misteriów paschalnych pod koniec IV wieku powstaje święto związane z tajemnicą wcielenia Słowa Bożego, Boże Narodzenie. I w pewnej analogii do Wielkiego Postu podobny okres przygotowania do tych świąt, to znaczy Adwent. W VII wieku wprowadzono oktawę świąt Bożego Narodzenia. Tak więc powstały dwa okresy roku kościelnego. Wielkanoc i Boże Narodzenie. Organicznie ze sobą związane, bo dotyczące tej samej osoby Jezusa Chrystusa i tej samej tajemnicy zbawienia rodzaju ludzkiego. Boże Narodzenie jest zapowiedzią tej tajemnicy i zapoczątkowaniem. Wielkanoc jest jej dopełnieniem, jest jej ukoronowaniem. Celebrowanie misterium paschalnego to także wspominanie tych, którzy przelali krew dla Chrystusa, męczenników. Już od pierwszego wieku spontanicznie zaczął się wyłaniać cykl wspomnień świętych męczenników, apostołów, biskupów, kapłanów, diakonów, wiernych. I groby zaczęto otaczać szczególną czcią, szczególną troską, aż z czasem stały się sanktuariami, do których wierni zaczęli pielgrzymować. Każdego roku zbierano się w tych miejscach na grobach świętych odprawiono przez święte, a od IV wieku zaczęto stawiać im świątynie. Dzień ich męczeńskiej śmierci obchodzono jako dzień narodzin dla nieba. Od IV wieku rozpoczyna się też kult świętych wyznawców, czyli tych, którzy całym swoim życiem świadczyli o Jezusie Chrystusie. W tym też czasie wyjątkowo szybko rozwija się kult Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela Świata, zwłaszcza po Soborze Efeskim, to rok 431. Z czasem również pojawia się cześć dla aniołów. Rok liturgiczny, rok szczególny, to czas, kiedy właśnie przemierzamy całość misterium zbawienia. To nic innego jak świętowanie całego życia Chrystusa, tajemnicy Jego ziemskiej działalności, męki, śmierci, zmartwychwstania, słowem całej historii zbawienia, począwszy od Starego Testamentu, aż po Nowy Testament. I niedziela, ten szczególny dzień, dzień pański, dzień, w centrum którego stoi Eucharystia.